Jak na niej trafię,
Pogotowie radiowe.
Piotr Wierzchoń, Małgorzata Maksim. Dzień dobry. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe. Przypominam, spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin w poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. W tych audycjach przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo spotyka to się na przykład z dziwną barierą urzędniczą, czy też niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, odpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było coś zrobić inaczej, że można było coś zrobić inaczej. A pamiętajmy, że niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania, udzielają także porad, między innymi z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, w tym fundacje czy stowarzyszenia, i zachęcamy Państwa do ich wspierania. Organizacji, które między innymi pomagają potrzebującym, wspierają kulturę czy uzdolnionych sportowców, pomagają finansowo i duchowo w leczeniu ludzi czy też zwierząt, w ratowaniu dziedzictwa kulturowego czy przyrody. Apelujemy też o pomoc dla potrzebujących. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy. Oczywiście w miarę możliwości. Można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod 815 33 11 11. To numer zgłoszeniowy, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, do Państwa dyspozycji. Można do nas także i pisać. Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2 20030 Lublin. To poczta tradycyjna. Albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Wszelkie adresy, informacje znajdziemy na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Każde zgłoszenie oczywiście zostanie odsłuchane, odczytane, oddzwonimy do Państwa i zastanowimy się, czy i jak możemy pomóc. A o czym powiemy w dzisiejszym programie? Między innymi o bezpłatnej pomocy dla osób poszkodowanych przestępstwem. W tym powiemy, kim jest osoba poszkodowana przestępstwem, gdzie może szukać pomocy i jak taka pomoc wygląda. Będzie też o zmianach przepisów w tym zakresie oraz powiemy o działaniach Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE. W drugiej części programu będą informacje dla konsumentów, a na zakończenie po 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
A dziś naszym gościem jest mecenas Anna Wieczorek-Poleszak. Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo mi miło spotkać i panią, i państwa po przerwie.
My również witamy ze Stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE. Stowarzyszeniu, który pomaga potrzebującym, oferując między innymi bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychiatryczną, ale także pomoc rzeczową. O tym wszystkim będziemy dzisiaj w programie rozmawiać, bo naszym tematem będzie przede wszystkim pomoc, bezpłatna pomoc dla osób poszkodowanych przestępstwem. Na początek właśnie powiedzmy, kim jest taka osoba poszkodowana przestępstwem?
Osoba poszkodowana przestępstwem, pokrzywdzona przestępstwem, to jest osoba, która doświadczyła pokrzywdzenia w sensie takim prawnokarnym, czyli w sensie w rozumieniu kodeksu karnego. Może to być osoba pokrzywdzona w wypadku komunikacyjnym, potrącona na pasach. To może być osoba, która doświadczyła kradzieży, tożsamości, nękania przez internet, pobicia, ale niestety nadal główną dziedziną i głównymi osobami pokrzywdzonymi, które się do nas zgłaszają, są to osoby borykające się z problemem przemocy domowej.
Przemocy fizycznej, bo chyba tak mniej więcej w społeczności, no właśnie, w tej świadomości, że akurat to przede wszystkim, ale to nie tylko.
Nie, to nie tylko przemoc fizyczna, a wręcz przeciwnie, tak naprawdę chyba większość w tym momencie jest przemocy fizycznej, ekonomicznej, a także w przemocy za pośrednictwem internetu.
Czyli tak naprawdę każdy z nas. Każdy z nas może w każdej chwili być taką osobą.
Zgadza się.
Jak można pomagać takiej osobie? Gdzie taka osoba może szukać pomocy?
Przede wszystkim zapraszamy do Stowarzyszenia AGAPE. Jeżeli mamy do czynienia już z takim przestępstwem, gdzie mamy zebrane dowody, udokumentowane to, co się działo, należy się zgłosić do Komisariatu Policji bądź do prokuratury. Natomiast Zapraszamy również do Stowarzyszenia Agape nie tylko po pomoc prawną, ale bardzo często takie osoby, które doznały pokrzywdzenia jakimkolwiek przestępstwem, potrzebują pomocy psychologicznej, potrzebują pomocy takiej, żeby poradzić sobie ze skutkami tego, co się stało. Na kolejnych miejscach jest to pomoc materialna, tak? Chociażby dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która taką się stała w wyniku wypadku. To też możemy zaoferować. Współpracujemy już od lat z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Możemy również taką pomoc materialną zaoferować. Natomiast w pierwszej kolejności zawsze jest to pomoc prawna, psychologiczna, ponieważ to jest najbardziej potrzebne w danym momencie.
Czyli taka pomoc kompleksowa.
Zgadza się. Interdyscyplinarna.
Każdy, kto potrzebuje takiej pomocy, może się zgłosić i właśnie o tym powiemy po przerwie, jak konkretnie wygląda taka pomoc, gdzie można szukać pomocy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Naszym gościem jest mecenas Anna Wieczorek-Poleszak, która również będzie do Państwa dyspozycji na dyżurze telefonicznym, ale to jeszcze za chwilę. Mówimy o tym, kto może być pokrzywdzony właśnie przestępstwem, a właściwie to przed przerwą wspominałyśmy, że każdy z nas, bo to chodzi o przemoc fizyczną i psychiczną i też ci, którzy zostali ofiarami oszustwa czy ofiarami kradzieży. W tym zakresie pomocy już niebawem zmieni się trochę. Powiedzmy, jak te zmiany będą wyglądać, w jakim zakresie?
Te zmiany dotyczą przede wszystkim procedury niebieskiej karty, która jest ściśle powiązana z przemocą. Do tej pory mówiliśmy o przemocy w rodzinie. Wskutek nowelizacji będziemy mówić o przemocy domowej. To nie jest tylko zmiana nazwy, to jest poszerzenie też kręgu osób, które będziemy traktować jako osoby pokrzywdzone. Bo tutaj już nie tylko będziemy traktować jako osobę pokrzywdzoną tą osobę, która wspólnie zamieszkuje, czy która w danym momencie doświadcza przemocy, ale rozszerzamy ten krąg również o osoby najbliższe, również o rodzeństwo, rodziców, a także o byłych partnerów, którzy mogą doświadczać skutków takiej przemocy już nawet po jej takim faktycznym ustąpieniu. Poza tym wchodzimy też w zakres bardziej internetowy, czyli ta przemoc domowa również w końcu została uznana jako taka, która może się też dziać za pośrednictwem środków masowego przekazu, czyli fora internetowe, serwisy społecznościowe, portale społecznościowe, ale także SMS-y, także wiadomości nękające. Więc o tym wszystkim mówimy w kontekście przemocy domowej. To jest bardzo istotna zmiana, ponieważ dla takich osób również będzie możliwa doprowadzenie procedura tej niebieskiej karty. Czym jest w ogóle taka procedura? No co to jest ta niebieska karta? Niebieska karta to jest taka procedura trochę pomocnicza, która ma przede wszystkim zdiagnozować problem i pomóc w uciszeniu tego problemu. Ta procedura nie może być utożsamiana z postępowaniem karnym, bo to jest zupełnie inna kwestia. Ona nie jest stypizowana, nie jest uregulowana w procedurze karnej, nie jest też uregulowana w procedurze cywilnej. To jest taka specjalna procedura, która przede wszystkim ma pomóc zastopować problem przemocy na jej takim najwcześniejszym etapie. Do tej pory w ramach procedury niebieskiej karty mieliśmy środki, które pomagały osobom pokrzywdzonym. Mogliśmy składać wniosek do sądu o usunięcie osoby stosującej przemoc, podejrzanej o stosowanie przemocy, bo tutaj na tym etapie mówimy o podejrzeniach, o rzekomym stosowaniu przemocy, bo procedura ma to dopiero wyjaśnić i sprawdzić. Natomiast po nowelizacji większy nacisk będziemy kładli na sprawcę, na domniemanego sprawcę, czyli tutaj będziemy mogli kierować go do różnych programów terapeutycznych, do programów korekcyjnych, do, krótko mówiąc, pracy terapeutycznej, pracy z psychologiem, żeby ten problem nie tylko od strony pokrzywdzonej uregulować, ale także pomóc przy zmianie sprawcy, przy uświadomieniu sprawcy jego złego zachowania. Jest to możliwe. Potrzeba do tego dobrych, nowych specjalistów, ale myślę, że jest to bardzo dobra zmiana i idąca w takim dobrym kierunku. Kolejną taką istotną zmianą, chyba z punktu mojego widzenia, bo ja jestem szczególnie wrażliwa na dobro dzieci, to jest to, że w ramach procedury niebieskiej karty będziemy zwracać szczególną uwagę na dobro małoletnich. Jeżeli małoletnie dziecko będzie się wychowywało w takiej rodzinie, gdzie jest problem przemocy, niekoniecznie ono musi być bezpośrednio pokrzywdzone tą przemocą, ale wystarczy, że jest świadkiem, że jest obserwatorem takiej sytuacji w rodzinie, również będziemy je otaczać taką procedurą, będziemy kierować wnioski do sądu rodzinnego, będziemy dbać o to, żeby poprawić sytuację dziecka w takiej rodzinie. I myślę, że to jest bardzo istotna zmiana, bo dziecko w naszych procedurach i sądowych, i procedurach takich właśnie regulujących ich sytuację, jest trochę zagubione. To są procedury kierowane do dorosłych, dorośli je prowadzą, dorośli prowadzą między sobą bardzo często spór przy okazji rozwodów, przy okazji jakichś swoich wzajemnych kłótni. Natomiast dziecko w tym wszystkim jest bardziej traktowane jako przedmiot niż podmiot. I mam nadzieję, że ta zmiana procedury niebieskiej karty to będzie taki dobry początek do tego, żeby pójść może i trochę dalej i zmienić też tą procedurę sądów rodzinnych, żeby dziecko bardziej mogło wyrażać swoją opinię, swoje zdanie w sprawach ich dotyczących.
Czyli dziecko będzie mogło także zgłosić, że czuje się zagrożone przemocą?
Dziecko już może zgłosić, że czuje się pokrzywdzone przemocą. Jeżeli powie to psychologu, jeżeli powie to w środowisku szkolnym, wychowawcy, pedagogowi, to pedagog, wychowawca, szkoła ma obowiązek zgłosić taką sytuację, że dziecko takie zgłoszenia czyni, że jest to problem w danej rodzinie. Więc to już to jest taki początek tak naprawdę rozpoczęcia procedur, które mają na celu pomoc takim dzieciom.
Jeżeli mówimy o niebieskiej karcie, jak to wygląda, jeżeli ktoś czuje się zagrożony, pokrzywdzony? Jakie pierwsze kroki, gdzie musi się udać?
Pierwszy krok to tak naprawdę albo dzielnicowy, albo miejscowy ośrodek pomocy społecznej lub MOPR, jeśli chodzi o większe miasta. Tam są sekcje do spraw przeciwdziałania przemocy i przy każdym OPS-ie taka sekcja, taki zespół interdyscyplinarny do spraw niebieskich kart działa. To jest pierwszy krok, który możemy zrobić i tak jak mówię, to nie jest tożsame z procedurą karną. Zgłaszając podejrzenie przemocy, zgłaszając pokrzywdzenie w ramach niebieskiej karty, wszczynamy procedurę niebieskiej karty, czyli zespół, grupa robocza, która się tworzy do danego przypadku, ma obowiązek przede wszystkim wysłuchania obu stron i podjęcia takich działań, które jak najszybciej mają pomóc tej rodzinie wyjść z problemu. To nie jest zgłoszenie karne, to się nie równa z tym, że będzie zaraz akt oskarżenia, że będą przesłuchiwani wszyscy naokoło, że wszczynamy jakąś bardzo poważną procedurę. Procedura niebieskiej karty ma służyć w tym momencie, kiedy ta przemoc tak naprawdę dopiero zaczyna swój bieg, też mówiąc może nieładnie, ale to ma być ta początkowa faza, kiedy jeszcze jest możliwość zapobiegnięcia pewnym działaniom poważniejszym. Natomiast kiedy rzeczywiście procedura niebieskiej karty nie przynosi efektu. Przez miesiące obserwujemy, że nie tylko ta przemoc nie została zastopowana, ale wręcz eskaluje. Pojawiają się nowe przypadki, być może bardziej drastyczne. To jest wtedy ten moment, że należy zgłosić już ten poważniejszy przypadek do organów ścigania, czyli zawiadamiamy prokuraturę, wszczynamy już takie postępowanie karne w rozumieniu kodeksu postępowania karnego.
Wróćmy do Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAP. Stowarzyszenia, które prowadzi ośrodek, tak? Który wspiera właśnie osoby pokrzywdzone przestępstwem.
Zgadza się. Ośrodek okręgowy w Lublinie, ale także filie, czyli tak zwane lokalne punkty pomocy osobom pokrzywdzonym. W tym momencie ta nasza działalność mocno rozszerzyła, bo mamy filie w Radzeniu, w Białej Podlaskiej, w Łodawie, w Chełmie, w Lubartowie, Kraśnik, Opole Lubelskie. Także jest to sieć, która rzeczywiście obejmuje pół naszego województwa, ponieważ kolejna część to jest Zamość i tam już działa inne stowarzyszenie. Natomiast Fundusz Sprawiedliwości, ta tak zwana sieć ośrodków, które mają zapewnić pomoc pokrzywdzonym, jest faktycznie rozsiana w takich miejscach, gdzie są siedziby sądów rejonowych i to był klucz. Bo tam, gdzie są sądy rejonowe, tam bardzo często ci ludzie przyjeżdżają nawet z tych mniejszych miejscowości, żeby swoje sprawy pozałatwiać. W międzyczasie, czy przy okazji tego, mogą odwiedzić taki ośrodek, uzyskać pomoc. I co ważne, i też myślę, że istotne, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, ośrodek ma możliwość zwrotu kosztów dojazdu na poradę, na konsultację prawną czy psychologiczną.
Czyli kto się może zgłosić? Właściwie każdy, kto się czuje pokrzywdzony.
Każdy, kto czuje się pokrzywdzony, dokładnie tak. Kto czuje się, kto jest pokrzywdzonym, nie wymagamy żadnych dokumentów. Jeżeli dana osoba jest na takim etapie, że czuje się pokrzywdzona, jest zagubiona, nie wie, co ma robić, ma prawo do tego, żeby uzyskać konsultację, uzyskać poradę, no i dalej już uzgadniać plan pomocy, czy dalsze działania z pracownikami ośrodka, z pracownikiem pierwszego kontaktu, czy z prawnikiem lub psychologiem.
Czy tutaj musi być w jakikolwiek sposób już potwierdzone, że doszło do jakiegoś przestępstwa, czy każdy to się po prostu czuje?
Nie wymagamy żadnych dokumentów potwierdzających fakt pokrzywdzenia. Bardzo często na samym początku ich po prostu nie ma, szczególnie przy przemocy. Bardzo często osoby doświadczające przemocy wolą zgłosić się do takiego mniej formalnego prawnika czy ośrodka, niż zgłaszać się na policję czy do prokuratury. To w ramach właśnie ośrodka po pierwsze diagnozujemy, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przemocą, bądź nawet już z przestępstwem znęcania się i wtedy przygotowujemy daną osobę, proponujemy jej możliwości, czy zgłoszenie do prokuratury, czy terapię, czy może jakieś rozwiązania związane z sądem rodzinnym, z alimentami, z władzą rodzicielską. Także bardzo często jest tak, że taka osoba pokrzywdzona przychodzi bez żadnych dokumentów, jedynie ze swoją własną historią.
Wspomina Pani o tym, że to nie tylko przemoc fizyczna, ale także psychiczna. Dostęp do internetu, social media sprawiły, że tutaj też ten krąg osób się poszerzył.
Ogromnie. Zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę pod najbardziej neutralnym postem czy artykułem w gazecie zazwyczaj pojawiają się takie komentarze, które możemy zakwalifikować jako agresywne, przemocowe. I myślę, że to jest tak naprawdę bardzo realny problem naszych czasów. Dziecko w szkole, które napisze post, a nawet zrobi jakąś niewielką głupotę, jak to dziecko. Zaraz jest wyszydzane, jest przezywane, to się wszystko dzieje. Czy w grupach zamkniętych, czy na Facebooku, czy na innych portalach, gdzie takie informacje się znajdują. To jest bardzo duży problem, aktualnie taka przemoc rówieśnicza i to przemoc, która się dzieje na przestrzeni internetu, a nie w ławce szkolnej.
Czyli każda osoba, która się poczuje pokrzywdzoną, powinna od razu zgłosić się, nie być z tym samym.
Zdecydowanie zachęcam do tego, żeby przyjść po pomoc.
Przypomnijmy, gdzie możemy znaleźć dane na temat Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Naszą główną siedzibą to jest Lublin, ulica Bernardyńska 5, niezmiennie od lat. Numer telefonu do ośrodka w Lublinie, gdzie prowadzone są zapisy na porady i w Lublinie, i we wszystkich filiach, to jest 81 534 3887, agape.lublin.pl, strona internetowa. Można nas znaleźć także na Facebooku. Zachęcam do odwiedzania, do zapoznania się chociażby z tym, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy wszyscy i co możemy zrobić.
Nie bójmy się, nie wstydźmy się poprosić o pomoc, kiedy to jest konieczne. Mecenas Anna Wieczorek-Poleszak, Agape, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Agape, naszym gościem była. Teraz zapraszam do telefonów. Rozpoczynamy dyżur eksperta 743-7383, kierunkowy do Lublina 81, 801 50 10 22. To drugi numer. Zapraszam do telefonów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W Pogotowiu Radiowym mamy teraz informacje dla konsumentów. Na podstawie skarg konsumentów na nieuczciwe praktyki różnych przedsiębiorców, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje różnego rodzaju działania. Tym razem postanowił przyjrzeć się działaniom przedsiębiorcy pod kątem naruszania zbiorowych interesów konsumentów, a chodzi o spółkę, która poprzez ulotki i stronę internetową zaprasza osoby między 40 a 85 rokiem życia na bezpłatne badania odporności, deklarując udzielenie porad medycznych i wystawienie skierowania chociażby na morfologię. Wystarczy umówić wizytę telefonicznie i w wyznaczonym terminie udać się do placówki. Z ustaleń urzędu wynika, że konsumenci nie są informowani o handlowym charakterze tego zaproszenia, ani samych badań. Za wywiad medyczny, badania odporności urządzeniem do analizy składu ciała i ich interpretacji w placówce odpowiada osoba, która nie jest dietetykiem ani lekarzem. Jest to przedstawicielka handlowa określona mianem diagnosty, która wykorzystuje wyniki pacjentów do zaprezentowania komercyjnej oferty placówki. Co za tym idzie, konsumenci mogą być wprowadzeni w błąd odnośnie stanu swojego zdrowia, posiadanych schorzeń oraz dalszej diagnostyki, tylko po to, aby zdecydowali się na zakup oferowanych przez tę spółkę produktów i usług, ostrzega prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
Postawiliśmy spółce Polmedic zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Firma zaprasza na bezpłatne badania medyczne, nie informując o handlowym charakterze tego zaproszenia ani samych badaniach, co może wpływać na decyzję konsumentów dotyczącą współpracy z przedsiębiorcą. Obiecywanych badań analizy składu ciała nie przeprowadza lekarz ani dietetyk, tylko osoba będąca przedstawicielem handlowym, bez uprawnień do diagnozowania pacjentów. Co za tym idzie, konsumenci mogą być wprowadzeni w błąd odnośnie stanu zdrowia oraz dalszej diagnostyki tylko po to, aby zdecydowali się na zakup oferowanych przez spółkę produktów i usług. Inna nieuczciwa praktyka spółki to informowanie konsumentów o rzekomej refundacji pakietów medycznych, których cena w rzeczywistości jest regularna, a deklaracja o dofinansowaniu ma wpływać na decyzje podejmowane przez konsumentów. Polmedic grozi kara do 10% obrotu. Konsekwencje finansowe do 2 milionów złotych mogą ponieść także osoby zarządzające. Z kolei w sprawie przedstawicielki handlowej firmy, która bez niezbędnych uprawnień diagnozowała pacjentów, zostało złożone zawiadomienie do prokuratury.
Inne praktyki dotyczą banku.
Nałożyliśmy na Raiffeisen Bank International ponad 3 miliony złotych kary za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Po podziale Raiffeisen Bank Polska kredyty hipoteczne trafiły do Raiffeisen Bank International, a dotychczasowe konta do ich obsługi do BNP Paribas. W związku z tym Raiffeisen Bank International wysłał do kredytobiorców informację, że po fuzji do obsługi kredytu właściwe będą nowe rachunki założone w ich banku. Zgodnie z umową kredytową wszelkie zmiany miały być dokonywane w formie pisemnej. Raiffeisen Bank International nie był więc uprawniony do jednostronnej zmiany umów kredytowych, zwłaszcza w tak ważnej dla konsumentów kwestii jak sposób spłaty kredytu. Takie zmiany powinny być przeprowadzone za zgodą obu stron w drodze aneksu. Dlatego uznaliśmy, że bank wprowadzał konsumentów w błąd, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje o nowych rachunkach. W wyniku działań banku konsumenci nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze. Osoby, które zgodnie z umową nadal zapewniały na dotychczasowym rachunku kwoty do obsługi kredytu, dostawały SMS-y, że mają zaległości w spłacie i bank uruchamiał wobec nich windykację.
Więcej informacji znajdziemy na stronie uokik.gov.pl. A już za chwilę na naszej antenie Anna Kowalowa i poradnik w języku ukraińskim. Ma kolejne wydanie programu jutro kilka minut po godzinie 12. Dziękuję za uwagę. Miłego popołudnia i wieczoru Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. З 1 лютого 2023 року ЗУС розпочав приймання заявок на отримання допомоги на дитину в рамах програми 500+, яка передбачає допомогу по догляду за дитиною до 18 років, незалежно від доходу сім'ї. Таку допомогу може отримати один з батьків, опікун дитини або директор будинку суспільної допомоги. Безкоштовні курси польської мови для українців. Проект реалізується для всіх людей, які хочуть навчитись вільно розмовляти польською мовою. Курс спрямований для цілої Люблінської області, тобто воєводства Любельського. По завершенню курсу люди отримують сертифікати про завершене навчання. Проект реалізує Ужант Маршалковський в Любліні. Більше інформації можна знайти на сторінці lubelski.pl.
Пам'ятай.
Безкоштовний потяг із Пшемишля до Німеччини продовжено до кінця березня. З Пшемишля поїзд відправлятиметься о 22:30 і прибуватиме до Ганноверу о 16:00. Рейси заплановані на кожне непарне число березня. Для проїзду на поїзді не потрібні квитки чи попередня реєстрація. Гуманітарну допомогу у вигляді їжі та засобів особистої гігієни можна отримати за адресою алея Юзефа Півсуцкєго, 22, з понеділка по п'ятницю від 9 до 15 години. Більшу інформацію щодо гуманітарної допомоги можна отримати за номером 81 466 69 96. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.